Więzienny rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry. Jak co miesiąc witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Wita wychowawczyni Milena Garcarek oraz panowie. Dzisiaj chciał nam historię swojego życia opowiedzieć pan Łukasz.
Dzień dobry.
Panie Łukaszu, kto na pana czeka na wolności?
Narzeczona, rodzina, bliscy.
Czy może pan na nich liczyć teraz, jak pan tutaj przebywa w oddziale zewnętrznym?
Tak, można. Mogę liczyć cały czas.
Ja mogę to potwierdzić, bo pan Łukasz prawie codziennie pyta, czy przyszedł do niego jakiś list i prawie codziennie listy przychodzą.
Zgadza się.
Nieraz nawet dwa albo trzy.
Tak, dokładnie.
Ma pan dzieci?
Nie mam jeszcze. W tym roku miałem się żenić i no wyszło jak wyszło, bo trafiłem tutaj i wszystko przełożyliśmy, jak wyjdę.
Ale narzeczona czeka i w każdej chwili ślub może się odbyć.
Tak, dokładnie.
Co się takiego stało, że znalazł się pan tutaj? Na szczęście jest pan pierwszy raz karany, więc noga się, mam nadzieję, raz powinęła i nigdy więcej.
Oby tak było, no trafiłem tutaj za kradzieże z włamaniami. No żałuję tego, co zrobiłem, no ale z czasu się już nie cofnie, no niestety.
A gdyby można było cofnąć czas, to nie zrobiłby pan już tego?
No na pewno nie zrobiłbym. Znaczy mnie to przez narkotyki trafiłem, bo brałem narkotyki i przez te narkotyki jakoś tak się pogubiłem i no złe towarzystwo miałem, no i tak jakoś wyszło, jak, no jak widać, no że trafiłem tutaj.
A jaka jest pewność, że teraz jak pan wyjdzie, nie będzie pan zażywał niczego?
Powiem tak, no jak wyszłem stąd, to po areszcie śledczym 2 lata nic nie brałem, jestem czysty i miałem okazję nieraz to wziąć, no ale po prostu odmówiłem, bo zrozumiałem to, co zrobiłem tutaj, co zrobiłem na wolności, że przez to trafiłem tutaj do więzienia i tego błędu już nie popełnię.
Czyli wcześniej był pan tymczasowo aresztowany, tak?
Tak, na 6 miesięcy. I przez te 6 miesięcy no, dotarło do mnie, co zrobiłem i przez to trafiłem.
Co to były za środki odurzające?
Amfetamina, dopalacze.
I na to potrzebne były pieniądze?
To znaczy pieniądze były, bo ja pracowałem, ale no nie wiem, coś we mnie takiego było, że no pieniądze zawsze były potrzebne. Ale przede wszystkim na narkotyki, no zgadza się.
A wtedy już była ta narzeczona?
Jeszcze nie.
Czyli nie było dla kogo się starać za bardzo, tak?
Tak, widać, no nie było. Teraz człowiek jest mądrzejszy o te doświadczenia, które tu przeszedł i zrozumiałem to wszystko.
A gdyby dzisiaj był pan na wolności, to jakby pan spędzał święta?
O, na pewno z rodziną, z bliskimi, z mamą, z narzeczoną, z teściami przyszłymi.
Czyli teściowie też są w porządku, też czekają?
Tak, czekają. I wszyscy też wiedzą, że siedzę i to jest taka tajemnica nasza. To znaczy, teściowie wiedzą. Tylko bliższa ich rodzina nie wie, że jestem, że siedzę za granicą, bo ogólnie pracowałem za granicą i przed przyjazdem tutaj pracowałem w Niemczech i dostałem bilet i musiałem zgłosić się. No musiałem, nie musiałem, ale wolałem to zgłosić się, żeby odsiedzieć swoje i mieć już to wszystko za sobą.
Żeby się nie ukrywać, żeby nie mieć listu gończego, żeby nie mieć europejskiego nakazu aresztowania, tak?
Tak, dokładnie.
A co pan robił za granicą?
Wykończeniówka, to znaczy wykończenie wnętrz domu niemieckich.
Czyli dobrze pan zarabiał?
No, można powiedzieć, że bardzo dobrze.
A teraz jak pan opuści jednostkę, to też pan wyjedzie za granicę, czy bardziej będzie pan szukał tutaj pracy?
Też za granicę, bo czy szef czeka za mną, bo szef też wie, że siedzę, tak z nim porozmawiałem szczerze, no i powiedział, że jak wyjdę, no to od razu mnie przyjmie.
No to też dobrze, bo nie każdy ma taką szansę. Niektórzy po wyjściu są stygmatyzowani przez środowisko, przez pracodawców, no to naprawdę dobrze pan trafił.
No dobrze, ale trzeba być zawsze szczerym, żeby wrócić do tego, co było, tak? Bo jak nie będzie się szczerym, no to wiadomo, no, ludzie się odwrócą.
Czyli mimo tych przestępstw jest pan tak generalnie uczciwym człowiekiem?
No, można tak powiedzieć.
A ci koledzy wszyscy gdzie teraz są?
Nie mam w ogóle z nimi kontaktów. Po prostu, no, nie utrzymuję. Po prostu odeszłem od nich i tak jakby zapomniał o nich.
Czyli grubą kreską odcina się pan od tego środowiska, które nie było dobrym środowiskiem.
Zgadza się.
Spotykamy się też z panem Mariuszem, który także zdecydował się trochę o sobie opowiedzieć. Witam, panie Mariuszu.
Witam.
Jak to się stało, że znalazł się pan w jednostce penitencjarnej?
Popełniłem przestępstwo i po prostu.
odbywam karę za swoje czyny.
A coś konkretniej?
No ogólnie przebywam tutaj za wymuszenie rozbójnicze. No nie jest to miła sytuacja. Wiem, że źle zrobiłem. No nie ma się czym szczycić, po prostu nie jestem z tego dumny.
No powiem Państwu, że pan, który przede mną siedzi, wygląda na takiego bardzo rosłego pana, więc łatwiej było panu na pewno popełniać to przestępstwo niż komuś, kto jest taki malutki, szczuplutki.
No bardzo możliwe.
A te tatuaże, które pan ma, to z wolności?
Tak, z wolności.
One mają jakąś symbolikę?
Nie, taki wybryk młodzieńczy.
Wybryk, czyli dzisiaj pan tego żałuje? Dzisiaj jakby pan robił tatuaże, to ładniejsze, tak?
Ogólnie nie robiłbym, zrezygnowałbym z tego. No, ale byłem po prostu młody, głupi, no i jest jak jest.
Przestępstwa pan popełniał z jakimiś kolegami, z jakimś towarzystwem, czy...
No, z kolegą.
A kolega gdzie jest dzisiaj?
Też w więzieniu.
A utrzymujecie jakiś kontakt?
Nie.
A z kim pan utrzymuje kontakt?
Z rodziną.
Czyli?
Mamą, bratem, braćmi w sumie, siostrą, z dziewczyną. No i to byłoby na tyle.
I to są tacy ludzie, którym pan ufa i którzy ufają, że też pan już nie wejdzie na drogę przestępczą?
Myślę, że tak.
Powiedział pan, że pan żałuje. A myśli pan czasami o tej osobie czy osobach, wobec których popełnił pan przestępstwo?
Tak, myślę. No nie jest to miłe. I w żaden sposób nie starałbym się tego powtórzyć.
Co pan robił przed osadzeniem?
Jestem rolnikiem. Pracuję na gospodarstwie u swojej mamy.
Mama, a tata?
Tata nie żyje. Zginął w wypadku samochodowym.
Dawno temu?
Dawno. 20 lat.
Przeżył pan to bardzo?
No raczej. Jakby nie było, no ojciec, głowa rodziny, no nie było lekko. Znam smak biedy, wiem co to jest, nie mieć co do garka włożyć, no po prostu, no nie było lekko. No ale no mam wspaniałą mamę, jest naprawdę kochaną kobietą i zawdzięczam jej całe swoje życie.
Mama się starała dobrze pana wychować.
No starała się.
I teraz jak pan wyjdzie, to odwdzięczy jej się pan za to?
Oczywiście, będę się starał z całych sił, żeby było wszystko jak najlepiej.
I na rodzeństwo też może pan liczyć?
Tak.
A ta pani, która czeka na pana, to od dawna jest związek?
5 lat.
I nie przekreśliła pana?
Nie.
Macie dzieci?
Nie.
I jakby pan marzył, to o dziewczynce, chłopcu?
Dziewczynce. Raczej dziewczynka. Mała księżniczka musi być.
Księżniczka tatusia.
Tak, dokładnie.
Nie jest łatwo odmówić o swojej przeszłości, od której chciałby się człowiek odciąć, prawda?
Dokładnie tak.
A w gospodarstwie będzie co robić, jak pan wyjdzie?
No będzie co robić.
W jakim miesiącu prawdopodobnie opuści pan jednostkę?
Styczeń, luty.
O, to już za chwilę.
Daj Boże.
No to życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby pan już takich błędów nie popełniał i żeby pan trzymał się rodziny.
No tak będzie najrozsądniej. Dziękuję bardzo. Z wzajemnością.
Jestem Andrzej, mam 23 lata, przebywam w tej jednostce od 3 lipca.
Ubiegłego roku. W izolacji penitencjarnej od kiedy pan jest?
Od 2017 roku, 10 czerwca.
No to już trochę czasu upłynęło.
No ponad 3,5 roku, ale jakoś w miarę trzeba dawać radę i mierzyć się z tym, co nas czeka.
W jakich jednostkach pan wcześniej przebywał?
Wcześniej przebywałem w jednostce penitencjarnej w Ostrowie Wielkopolskim na areszcie śledczym. Później zostałem przewieziony do Rawicza i tam spędzałem prawie 2 lata.
A przed panem jeszcze ile lat, jeżeli by miało być do końca?
Jeżeli miało być to do końca, to niecałe 3,5 roku.
Czyli jak sobie dobrze słuchacze podsumują, to wyjdzie im cały wyrok?
7 lat.
7 lat, no nie dostaje się za nic. Czy mógłby nam panu powiedzieć, co się wydarzyło?
Spowodowałem wypadek ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu, za co zostałem skazany na tyle lat właśnie. Nie jest to proste, ale każdy musi ponieść odpowiedzialność za swoje błędy i za swoje czyny.
No spróbujmy wrócić do tamtego dnia, do tamtego czasu, chociaż pewnie nie będzie to łatwe, bo na pewno chciałoby się o tym zapomnieć. Co się wydarzyło? Co spowodowało to, że wsiadł pan za kierownicę?
Nie wiem, byłem młodym człowiekiem, który podejmował szybko decyzje, nie przemyślając. Stało się tak, że wsiadłem za kierownicę samochodu i spowodowałem wypadek. Wiadomo, że nikt tego nie planował, nikt tego nie chciał i wszyscy z tego powodu cierpią, tak samo jak moja rodzina i rodzina pokrzywdzonych. Chciałoby się cofnąć czas i to naprawić, ale to nie jest możliwe.
Znał pan tą osobę?
Nie, to była zupełnie obca mi osoba. Zginęła kobieta z przeciwnego samochodu, gdzie uderzyłem na czołówkę i byłem pod wpływem alkoholu, dlatego cała wina jest moja i tyle no.
Coś pan wie więcej o tej kobiecie?
To była starsza kobieta, miała 57 lat, jeżeli dobrze pamiętam. No trudne to jest. Wiadomo, że tutaj nie chodzi o wiek, tylko o to, że każdy chce żyć na tej ziemi i trudne bardzo odebrać komuś życie, nie zamierzając tego w ogóle.
Czy to było tak, że miał pan problem alkoholowy, był pan uzależniony, czy to był jednorazowy wyskok?
Nie, to raczej było pod wpływem impulsu. Byłem młody, spotkałem się z kolegami, może to było złe towarzystwo. Pewnego dnia przefolgowaliśmy, popiliśmy alkoholu i nie przemyślałem tego, że mogę spowodować aż tak tragiczny wypadek.
A ci koledzy byli wtedy z panem w samochodzie?
Nie, jechałem zupełnie sam.
Panu się coś stało?
Tak, miałem połamane żebra i poprzebijane płuca, trochę porozcinany. Ale to zupełnie nic w porównaniu do tego, co stało się tamtej osobie.
A na sali sądowej spotkał się pan z rodziną tej pani?
Tak, spotkałem się z jej dziećmi i z mężem, przeprosiłem za to, co się stało. Nie wiem, czy ta rodzina mi wybaczyła, bo na pewno nie jest to proste dla nich, ale jeżeli by było to możliwe, to chciałbym się po wyjściu z jednostki spotkać z tym panem, jeszcze raz przeprosić. I tyle. Nie jestem w stanie nic zrobić więcej.
A pana rodzina jak to wszystko przeżyła? Odwrócili się od pana, czy wręcz przeciwnie?
Nie, nikt z mojej rodziny się ode mnie nie odwrócił. Wszyscy wiadomo, że są nam jeździli, bo no, stało się to, co się stało. No, kurczę, nie jest to takie proste ani dla mojej rodziny, ani dla żadnej osoby, z którą rozmawiam, bo odebrałem komuś życie zupełnie nieświadomie. I bardzo teraz z tego powodu cierpię.
W ciągu ostatnich paru dni słyszymy o takiej tragedii. Pewnie też pan słyszał o młodej dziewczynie, która została zamordowana przez swojego kolegę, chłopaka, z którym prawdopodobnie była w ciąży. Pan akurat nie ma dostępu do Facebooka ani do mediów społecznościowych, ale ja czytam bardzo złe rzeczy na temat tej rodziny, tego chłopaka. Co pan sobie myśli o tym, jak pan słyszy w mediach takie tragedie? Czy rzeczywiście, nie wiem, trzeba mówić głośno o tym, że rodziny są współwinne temu, co robi członek ich rodziny?
Na pewno nie w 100% są winne, ale pewnie odpowiadają za wychowanie swoich dzieci w jakimś stopniu, nakierunkowanie ich na jakąś drogę. Ale wiadomo, że młoda osoba, która ma 18 czy 19 czy kilkanaście lat tam, no podejmuje już sama decyzję i nie jesteśmy w 100% w stanie za nich odpowiadać. Ani ja, ani nikt. Nikt z członków rodziny nie odpowiada za drugiego człowieka w 100%.
Pana rodzice też starali się pana dobrze wychować?
Myślę, że tak, chociaż w pewnym momencie mojego życia rozwiedli się. Zostałem z tatą, wychowywałem się z tatą, który dużo pracował za granicą, wychowywali mnie dziadkowie. Ale na pewno chcieli dla mnie jak najlepiej, tego jestem pewny.
I rodzice dalej utrzymują z panem kontakt, czy bardziej tata?
Myślę, że bardziej tata, ale oboje jestem w dobrych relacjach z obojgu rodzicami. Jak i zarówno z tatą, jak i z mamą. Wszyscy jesteśmy już teraz dorośli, bo mam 23 lata. Jeżeli jestem w stanie powiedzieć, że jestem dorosły, no to każdy ma swoje życie i każdy próbuje jakoś to poukładać. Wszystko w głowie i w życiu.
No jest też dziewczyna. Bardzo ważna osoba. Widać po tym, jak często dostaje pan korespondencję od niej. Też na Skype'ie pan się spotyka najczęściej z nią. I rozmowy telefoniczne też, poza tym, że z tatą, no to bardzo często właśnie z tą dziewczyną, z którą, z tego co pan mówi, chce pan budować swoją przyszłość.
No tak, jest dziewczyna, którą bardzo kocham i za którą bardzo tęsknię, no ale no dzięki Bogu jest, że się nie odwróciła i że wspiera mnie w tej trudnej chwili. Ja też staram się ją wspierać stąd, w takim stopniu, w jakim mogę. Nie jest to proste ani dla mnie, ani dla niej, ale jakoś dajemy radę. Wiążemy koniec z końcem, wiadomo, że w końcu wyjdzie słońce, jak to się mówi, po burzy i postaramy ułożyć się nasze życie.
A jak wyglądała pana droga penitencjarna, że tak powiem, resocjalizacja do tej pory w tych jednostkach, w których pan przebywał, a szczególnie w Rawiczu, bo w zakładzie karnym w Rawiczu jest dużo szkoleń, nauczanie jest, też dużo programów readaptacyjnych. Korzystał pan z czegoś tam będąc?
Tak, oczywiście, od samego początku, kiedy trafiłem do więzienia i pojechałem do Rawicza, bo tam byłem już na oddziale skazanym. Od razu podjąłem wszelkie starania, żeby coś ze sobą robić, wziąć się za siebie jak w jakimś stopniu, w takim, jakim pozwalała mi jednostka. Czyli podejmowałem się różnego typu programów, chodziłem do szkoły w zawodzie stolarz. To był półtoraroczny kurs, który ukończyłem bez żadnych zarzutów. No chociaż zawsze zrobi się jakiś, jak to się mówi, kurczę, zawód czy coś, może to w życiu akurat się przyda kiedyś. Można powiedzieć, że w jakimś stopniu jednostka dała mi tą drogę penitencjarną. No, dużo się zmieniłem, jeżeli mogę tak powiedzieć o sobie. Jestem innym człowiekiem, wydaje mi się, już teraz nakierowała mnie na dobrą drogę.
Chociaż nadal jest pan młody. Zaczynał pan jako młodociany, bo do 21 roku życia w zakładach, jeżeli przebywają tacy młodzi ludzie, są traktowani jako młodociani. Teraz już jest pan traktowany jako osoba dorosła, pierwszy raz karana. Cały czas jest pan młody, ale mam wrażenie, że widzi pan tą różnicę sprzed kilku lat, a teraz.
Tak, widzę bardzo dużą różnicę. Nie mają na mnie wpływu różne osoby, które miały wpływ kiedyś. To były złe osoby, złe towarzystwo. Zacząłem rozróżniać dobro a zło, w którą stronę iść i jak się kierować. Żeby cokolwiek w życiu osiągnąć, to trzeba coś ze sobą robić. Nie leżeć, nie nic nie robić, tylko coś ze sobą robić, podejmować jakieś dobre decyzje.
No odkąd pan przebywa tutaj u nas, to zaangażował się pan praktycznie od samego początku w życie maseczek ochronnych. I rzeczywiście jest pan też osobą odpowiedzialną, która szkoli innych osadzonych, którzy wyrażają taką chęć, ale też widzę, że najwięcej pan szyje tych maseczek, bo tak od lipca do teraz to pewnie będzie około 6, może nawet 7 tysięcy.
Tak, zgadza się. Zawsze to jest jakieś zajęcie, odbicie się od tego miejsca tutaj nawet w jakimś stopniu, bo to się nie ma zbyt dużej różnicy, czy się pracuje tu, czy na zewnątrz. Ważne, że się coś robi, ma się zajęcie, upływa ten czas. Ogólnie szycie maseczek nie jest trudną sprawą, więc każdy może to robić, jeżeli tylko będzie chciał.
No każdy może to robić, ale nie każdy chce to robić, to po pierwsze. A po drugie też wiem, że i dla pana, i dla pozostałych osadzonych, którzy szyją maseczki, jest ważne też, gdzie one idą. Bo czasami pytacie, do jakich instytucji pójdą, interesujecie się tym. Pewnie też jakąś satysfakcję odczuwacie, że idą do tych społeczności lokalnych, które z nami współpracują, bo ostatnio przekazaliście słodycze, które zebraliście wśród siebie do domu dziecka wraz z kolorowymi maseczkami. To pewnie jest jakieś poczucie satysfakcji.
Tak, jest duże poczucie satysfakcji, takie, że można komuś pomóc nawet z tego miejsca i to nie jest w ogóle trudna sprawa.
No właśnie, bo pomaganie to często nie jest trudna sprawa. Dzisiaj wielu ludzi pomaga przez to, że idą do osoby starszej i zrobią jej zakupy, że się sąsiadem zainteresują. No, że właśnie może tą maseczkę przekażą, która być może uratuje komuś życie. Mam wrażenie, że też uczycie się tutaj takiego trochę wolontariatu, pomagania jeden drugiemu, nawet takiemu, którego nie znacie. Bo też osadzeni w ostatnim czasie, i też pan wiem, że im pomagał, zaangażowali się w pomoc dla dziewczynki, małej Michalinki, na rzecz której zbierają różne rzeczy bardzo wielu ludzi po to, żeby przeznaczać pieniądze na jej leczenie. I wy też zrobiliście statek z zapałek, zrobiliście domek. No, jak możecie, tak też pomagacie.
Tak, jest to naprawdę miła sprawa i to nic nas nie kosztuje, a mamy tu dużo, bardzo, bardzo dużo wolnego czasu, więc możemy pomagać.
Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego za jakiś czas, kiedy pan opuści jednostkę, a przede wszystkim tego, żeby pan nie wracał i żeby pan był rzeczywiście osobą odpowiedzialną za życie swoje, za życie innych i za swoich bliskich.
Chciałbym być taką osobą. Również dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. Thank you.
rozmowy z nami udało się zaprosić pana Jacka, który ma lat...
51, kończę 1 kwietnia tego roku.
Więc jak widzicie państwo, udaje się zapraszać osoby w różnym wieku. 51 lat to dużo czy mało?
To zależy od tego, jak się czujemy. Ja czuję się młodziej w każdym razie. W stosunku do tego, ile mam lat naprawdę.
A jak długo pan przebywa w więzieniu, w izolacji?
Jestem tutaj od 6 października tamtego roku, więc tak naprawdę niewiele, aczkolwiek daje się we znaki, jeżeli chodzi o psychikę.
Daje się we znaki, dlatego że pan trochę nie pasuje do takiego miejsca, mam wrażenie.
Zajmuję się czynnie i zawodowo prowadzeniem firmy i najbardziej doskwiera to, że nie mogę nic w tej chwili zrobić, a wiem, że tym bardziej przez obecną sytuację w kraju i na świecie no nie jest wesoło, tym bardziej, że zajmujemy się transportem, więc jest jak jest. Najbardziej tutaj doskwiera niemoc zrobienia czegokolwiek.
No tak, ale za darmo pan tu nie trafił.
Znaczy ja w dniu, kiedy podjąłem durną wręcz decyzję, już wtedy żałowałem, bo wiedziałem, jakie będą tego konsekwencje, aczkolwiek byłem przekonany, że nie trafię do więzienia za to, co zrobiłem, bo byłem przekonany, że mój występek, który miał miejsce wcześniej, 18 lat wcześniej, się zatarł. Niestety się tak nie stało, bo nie kontrolowałem tego i w międzyczasie się okazało, że jednak do zatarcia nie doszło, ponieważ byłem ukarany mandatem skarbowym i jestem, gdzie jestem po prostu. No.
Tak pan bardzo enigmatycznie mówi, a możemy ten występek, jak to pan mówi, nazwać po imieniu?
No oczywiście, wsiadłem po alkoholu za kierownicę. Już wtedy, w momencie zatrzymania, już wiedziałem, że... Znaczy, inaczej, ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem siadania za kierownicę po spożyciu alkoholu. Z tym, że no, życie czasami układa dla nas takie scenariusze nie do przewidzenia. I oczywiście nie usprawiedliwiam się w żaden sposób, bo mogłem zrobić to inaczej, mogłem zareagować inaczej, stało się jak się stało, no. I zdaję sobie sprawę z tego, że zrobiłem źle. I wiem, że nie jestem tutaj za darmo.
Jak pan to teraz mówił, to przypomniało mi się, jak zupełnie niedawno, 2 tygodnie temu, w Kaliszu instruktor nauki jazdy jechał pod wpływem alkoholu. Naprzeciwko jechała rodzina. Zginęło 14-letnie dziecko.
Ja mówię, ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem siadania za kierownicę po alkoholu i wiem, że nie ma jakby usprawiedliwienia takich czynów, a zarazem podzielam opinię, że wypity kierowca jest potencjalnym mordercą, więc no i żeby była jasność, nie zrozumiałem tego teraz tutaj, przebywając i odbywając karę, przebywając w więzieniu, tylko zdawałem sobie z tego sprawę wcześniej, aczkolwiek i tak postąpiłem jak postąpiłem, no to był impuls, moja błędna decyzja, no i jest jak jest w tej chwili, no.
A jak pan słyszy to, co przed chwilą powiedziałam i to, co pan sam mówi, to cieszy się pan, że nikogo pan nie zabił?
Znaczy to nie do końca chyba można w ten sposób brać. Znaczy ja potępiam ogólnie wsiadanie za kierownicę. Jeżeli się stało, co się stało, tak tutaj pani mówi, że zginęło dziecko 14-letnie, no to już w ogóle... Tak naprawdę nie wiem, jak to skomentować, bo no, też mogłem nawywijać groźnie, aczkolwiek no, mój występek miał miejsce w nocy przed pierwszą, więc no, ciężko o 14-letnie, czy ciężko w ogóle o kogoś na drodze, aczkolwiek też nie jest to usprawiedliwienie, że jak jestem napity, to w nocy mogę jeździć, a w dzień nie. No, mogło się stać różnie. No.
Mówię tak dlatego, że często jak prowadzę zajęcia z osadzonymi, którzy jechali pod wpływem alkoholu, to próbuję im to uświadomić, że tak jak pan powiedział, każdy z was jadący pod wpływem alkoholu jest potencjalnym mordercą, zabójcą.
Tak uważam. Znaczy historia moja taka, żeby to było jasność, to tak jak wcześniej wspomniałem, 18 lat wcześniej również wsiadłem za kierownicę po spożyciu alkoholu. Tamten przypadek był w godzinach wieczornych, zostałem zatrzymany, zostało mi zatrzymane prawo jazdy na 1,5 roku, musiałem to wszystko zdawać. Jak wspomniałem, zajmuję się transportem, miałem prawo jazdy zawodowe. W pierwszej wersji, zaraz po zatrzymaniu, mając pewność, że jest to zatarte, groziła mi kara znacznie lżejsza niż ta, którą dostałem, no bo groziło mi 5000 wpłaty na fundację i 3 lata zatrzymania prawa jazdy na kategorię B, czyli samochód osobowy, którym zostałem zatrzymany. Natomiast miało mi być zostawione prawo jazdy zawodowe, niestety po otrzymaniu przez sąd mojej karty karnej stało się, jak się stało, trafiłem do więzienia. I kara finansowa może nie jest jakaś bardzo dotkliwa, bo 10 tysięcy za to, co zrobiłem, wydaje mi się, że to nie jest kara jakaś adekwatna do tego, co się mogło stać. Więc to przyjmuję, kolokwialnie mówiąc, na bary, ale no, odsiadka i niemoc prowadzenia dalej działalności, no to doskwiera najbardziej w zasadzie w tej chwili.
A czy to, że to tak doskwiera, spowoduje, że no, nie popełni pan już przestępstw i jest pan o tym święcie przekonany?
Znaczy, ja mogę to zdeklarować dzisiaj, że znaczy inaczej. 18 lat temu, jak zostało mi zabrane prawo jazdy, to przez 18 lat, proszę mi wierzyć, bo to ja wiem, że to nie jest takie bardzo jakby proste, realne i zrozumiałe dla niektórych ludzi, bo większość ludzi pomyśli, że chce się w tej chwili wybielić czy jakoś usprawiedliwić. To nie o to chodzi. Ja przez 18 lat, proszę mi wierzyć, odbierałem kolegom kluczyki. Jestem też motocyklistą, więc różne rzeczy bywały. Na zlotach bywało tak, że niektórzy chcieli po prostu wsiąść, popisywać się, jeździć. Odbierałem kluczyki. Tak samo na piknikach organizowanych gdzieś w duże imprezy odbierałem kluczyki. Przez 18 lat po tamtej karze nie wsiadłem za kierownicę po wypiciu alkoholu. Więc nie sądzę, żebym kiedykolwiek wsiadł, tym bardziej, że mam dożywotnie odebrane prawo jazdy. Być może uda się je odzyskać za ileś lat, bo wiem, że jest taka furtka w prawie. Ale tak, dzisiaj deklaruję, że na pewno nie wsiądę, jestem przekonany, że nie wsiądę po alkoholu za kierownicę.
Czy ktoś czeka na pana na wolności? Ma pan do czego i do kogo wracać?
Oczywiście, no partnerka cały czas tą firmę próbuje ciągnąć. Ona ma 2 dzieci, ma 2 córki. Ja mam 2 dzieci swoich, także czekają cały czas.
To było takie pytanie retoryczne dla mnie, bo ja wiem, że dostaje pan korespondencję, dostaje pan też przelewy na paczki żywnościowe, więc są te osoby bliskie, jest do kogo wracać i jest do czego wracać. A to bardzo ważne, prawda? Bo pewnie obserwuje pan innych współosadzonych, którzy no w zasadzie nie każdy ma plany na przyszłość, bo na przykład nikt na niego nie czeka, albo spalił mosty za sobą w pracy.
Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało w tej chwili trochę samolubnie, ale taką moją zasadą życiową jest powiedzenie, że każdy jest kowalem własnego losu. I jest to na pewno przykre, jeżeli ktoś jest sam i nie ma do czego wrócić, ale jest to też trochę po części winą tych ludzi, bo ja wiem, że zdarzają się przypadki takie, że wszyscy odwracają się jakby od oskarżonego, czy od osadzonego wręcz, gdzie znam przypadek akurat nie z tego zakładu karnego, ale znam przypadek, że bliscy odwrócili się od współosadzonego, z którym miałem okazję przebywać przez jakiś czas, właśnie po jego zamknięciu w zakładzie karnym. I dla mnie to jest bardzo... bardzo przykre, bo jeżeli ktoś idzie tu i jest sam, to jest w moim przekonaniu bardziej do tego nie, że przyzwyczajony, po prostu jest samotnikiem z wyboru. A jeżeli tu trafia i rodzina go zostawia, bliscy, no to moim zdaniem, znaczy inaczej, ja bym nie wiem, czy bym sobie psychicznie poradził wtedy.
Powiedziałam na samym początku, że trochę pan tutaj nie pasuje, no bo jest pan moim zdaniem inteligentną osobą. Też bardzo pan pomaga w wydawaniu naszego miesięcznika, gazetki OZ-ka więziennej, bo jest pan naszym ilustratorem. Ma pan trochę też takie przeświadczenie, że nie powinien pan tutaj być, że przez swoją głupotę pan jest, że wszystko mogło się zupełnie inaczej potoczyć? Czy ma pan teraz przeświadczenie, że z jakiegoś powodu było mi to potrzebne i to sprawi, że będę silniejszy, mocniejszy, to sprawi, że będę bardziej odpowiedzialny? I że nie wejdę na drogę przestępczą.
Trochę to tak zabrzmiało jak powiedzenie, co nas nie zabija, to nas wzmocni. Trzy. Znaczy tak, to, że tu trafiłem, na pewno ma wpływ na moje jakieś przemyślenia życiowe i dalsze plany, bo co jak co, ale czasu na przemyślenia nie brakuje tutaj w ogóle. Jest czas na to i jest miejsce na to i można naprawdę dużo sobie rzeczy ułożyć. Cieszę się, że mogłem tutaj, zabrzmi to trochę nieskromnie, ale koledzy się ze mnie też śmieją na wolności, że na skromność to ja raczej nie umrę. Cieszę się, że mogłem wykorzystać i pokazać trochę talentu, bo rysowanie to taki mój konik z lat młodzieńczych, nawet z podstawówki pamiętam. Wygrywałem tam jakieś konkursy rysując plakaty. Cieszę się, że miałem taką okazję i sposobność pokazania tego wszystkiego, bo to jest jednak zabicie czasu tutaj. Ważne jest tutaj to, żeby móc czy mieć sposobność robienia czegokolwiek, żeby nie siedzieć tylko na celi i glapić się bezsensownie w telewizor, bo to jest chyba najgorsze tutaj, nie? Takie bezcelowe siedzenie. Jednak czasu i tak jest dużo na przemyślenia, więc tak jak tutaj pytanie zostało zadane, czy mój pobyt tutaj jest, znajduje się tu słusznie, bo zdaję sobie sprawę, za co tutaj jestem. Ale czy ja tutaj pasuję, to nie do końca jestem przekonany, bo mogło się to wszystko skończyć inaczej. No, gdybym nie wsiadł za kierownicę, nie byłoby mnie tutaj. Aczkolwiek cieszę się, że skończyło się to tylko na takiej karze, że nic więcej się nie stało, tylko zostałem po prostu do rutynowej kontroli zatrzymany. Z tego sobie zdaję sprawę i tutaj akurat z tego się cieszę.
Bardzo panu dziękuję za odwagę udzielenia tego wywiadu i życzę wszystkiego dobrego na wolności, bo prawdopodobnie ta wolność już w przyszłym tygodniu.
Tak,
bo ma pan wystąpienie dyrektora o warunkowe przedterminowe zwolnienie i stanie pan na wokandzie przed sądem penitencjarnym. Wszystkiego dobrego dla pana i dla pana rodziny.
Dziękuję w imieniu swoim i rodziny.
Poprosiłam panów, którzy regularnie w tym roku nagrywali dla państwa audycje, dzielili się swoimi przemyśleniami, żeby złożyli państwu życzenia z okazji nowego roku.
Michał, w imieniu osadzonych w oddziale zewnętrznym aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim chciałbym złożyć na ten nowy rok życzenia przede wszystkim zdrowia, gdyż to w dobie obecnie panującej epidemii koronawirusa jest najważniejsze. Ten zeszły rok był bardzo trudny tutaj dla nas ze względu właśnie na tą epidemię. Wszyscy osadzeni bardzo trudno przechodzą to odosobnienie, nie mogą spotykać się z rodzinami. Niestety nie ma widzeń z rodzinami. Wiadomo, jest to bardzo trudne dla wszystkich. Także na ten nowy rok chciałbym wszystkim życzyć, żeby po prostu ta epidemia w końcu wygasła i żeby wszyscy w zdrowiu i w spokoju mogli doczekać tego przyszłego roku.
Felix z tej strony. Także życzę wszystkim dużo nadziei, pozytywnego myślenia i pomyślności w tym nowym roku, żebyśmy mieli świadomość, że jeszcze wiele rzeczy nas może zaskoczyć, ale to, co najważniejsze, jest w nas i że to my decydujemy tak summa summarum o tym, jak przeżyjemy te następne dni. Jak powiedział kolega, miniony rok nie był dla nas łatwy, także dla państwa nie był łatwy, ponieważ zaskoczył nas wszystkich epidemią koronawirusa. Mam nadzieję, że nadchodzący rok będzie dla nas nowym otwarciem i przyniesie wiele dobrego. I tego państwu życzę.